będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy słuchaczy Radia Maryja oraz naszego gościa. Szczęść Boże, panie profesorze.
Kłania się pięknie.
Dzisiaj w studio gościmy pana Marka Dyrzewskiego, byłego rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz pianistę, publicystę i animatora życia muzycznego. Jako visiting profesor wykładał pan, panie Marku, gościnnie w Niemczech, w Austrii, w Belgii, Francji i w Stanach Zjednoczonych. Oraz na antenie Polskiego Radia komentował pan międzynarodowe imprezy muzyczne, jak między innymi międzynarodowy konkurs chopinowski. Dzisiaj chcemy mówić o Polsce i o kulturze. Tyle Polski, ile kultury, a Polska jest, póki bije w naszych sercach. Mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania o kulturze szeroko rozumianej, że kultura może być źródłem dobrego życia Polaków, jak i całego narodu i może rokować piękne nadzieje na przyszłość, bo kultura to jest jedno nie tylko z naszych dziedzictw narodowych, ale dóbr narodowych również, o które musimy dbać i musimy gospodarować, uprawiać je, tak jak rolnik uprawia ziemię. Na czym się chcemy skupić w tej części naszego dzisiejszego spotkania?
I w części pierwszej mówiliśmy o tym, jak kultura może pomnażać bogactwa gospodarcze kraju, a teraz chciałbym mówić o tym, jak ona kształtuje w wymiarze duchowym zarówno człowieka jako jednostkę, jak też i ludzką zbiorowość. No i może zacznę od tej trójjedni antycznej wartości: prawda, dobro i piękno. Taka była nadzieja ludzi starożytności, że w oparciu o te trzy wartości można budować człowieka w człowieku, ponieważ człowiek jest tą istotą, która przychodzi na świat w stanie niegotowości i dopiero właśnie w oparciu o wartości kulturowe staje się człowiekiem. No, Sokrates bardziej akcentował znaczenie prawdy. Uważał, że poznanie jest drogą ku dobru, natomiast uczeń Sokratesa, Platon, uważał, że to piękno jest drogą ku dobru i piękno otwiera serce człowieka na głos dobra. Wielokrotnie wypowiadał się Platon na ten temat, ale chciałbym tutaj przywołać trzy jego istotne wypowiedzi. W takim swoim fundamentalnym dialogu Politeia, czyli państwo, mówi tak: trudno znaleźć lepsze od tego, które za dawnych czasów wymyślono, to jest dla ciał gimnastyka, a dla duszy służba muzom. Z kolei w innym dialogu Platon ustami Sokratesa mówi tak: jeśli piękno jest przyczyną dobra, to chyba powstaje pod wpływem piękna to, co dobre. I chyba dlatego piękno ma w sobie coś z istoty ojca względem dobra. I jeszcze trzeci dialog Platona, wart przypomnienia, Filep, takie słowa: potęga dobra schroniła się w naturze piękna. Nikt dobitniej nie wyraził od Platona tej relacji piękna i dobra. I trzeba powiedzieć, że uczeń Platona, Arystoteles, pisał w duchu podobnym, między innymi umieszczone przez Jerzego Waldorfa swego czasu jako motto jego felietonów: muzyka łagodzi obyczai. Ta idea, która ma imię Paidei, raz po raz wracała w kulturze europejskiej, znalazła dość znaczne echo u myślicieli renesansu, ale myślę, że takim autorem, który mocno ją nagłośnił już w czasach nowożytnych, był Friedrich Schiller, który w roku 1795 w listach o estetycznym wychowaniu człowieka właśnie zarysował taki projekt państwa estetycznego, to znaczy państwa, które tworzy przesłanki ku temu, ażeby ludzie jako jednostki, żeby właśnie ludzka zbiorowość rosła duchowo poprzez kontakt ze sztuką, poprzez kontakt z pięknem. Muszę powiedzieć, że ten tekst zrobił kolosalne wrażenie na młodym wtedy, 25-letnim Beethovenie, i czytając ten program Schillera postanowił nadać mu jakiś kształt w swoim dziele i wtedy właśnie zrodziła się jakaś pierwsza wizja 9. symfonii Beethovena. Ale do Beethovena ta właśnie koncepcja antyczna jedności piękna i dobra przemawiała, także nawet zachował się, on bardzo dużo czytał, zachował się egzemplarz jednego z dramatów Szekspira, Kupiec Wenecki, w którym mamy tam kapnięcia świecy, plamy z kawy. Beethoven wielokrotnie czytał ten tekst Szekspira i oto jaki fragment w tym Kupcu Weneckim Beethoven zaznaczył grubym ołówkiem. Cytuję. Stąd to poeci mówią, że Orfeusz ciągnął za sobą lasy, wody, skały, bo nie ma duszy tak wściekłej, tak twardej, by jej na chwilę nie zmiękczyły pieśni. Człowiek, co nie ma w swych piersiach muzyki, którego rzewne nie wzruszają tony, do zdrad, podstępów, grabieży jest skłonny, duch jego ciężki jak ciemności nocne, a myśli jego tak jak ereb czarne. Takiemu nigdy nie ufaj. No i potem powstała dziewiąta symfonia do tekstu Ody Schillerowskiej. O tym będziemy mówili troszkę później, ale ja chciałem przypomnieć taki epizod z życia wspaniałego polskiego kompozytora, jednocześnie genialnego pedagoga, tego, który wychował nam Fryderyka Chopina. Ten kompozytor nazywał się Józef Elsner i kiedy został rektorem Konserwatorium Warszawskiego, ta uczelnia wtedy funkcjonowała w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, w mowie inauguracyjnej, w tym wykładzie inauguracyjnym Elsner mówił właśnie o wychowawczej roli muzyki. Niezwykły tekst z 1825 roku. I wreszcie polski poeta Juliusz Słowacki w wierszu Testament mój mówił właśnie, jaką to ma piękno zdolność przemieniania człowieka, czynienia z szarego zjadacza chleba anioła. Pozwolę sobie zacytować te ważne wersy z Testamentu Słowackiego. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. I dalej właśnie wielki poeta pisze o tej angelizującej mocy piękna artystycznego. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi. Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba w aniołów przerobi. Thank you. Piękno zbliża człowieka do dobra. Oczywiście ta idea, której losy tutaj króciuteńko zarysowałem, ona ma też swoje echo we współczesnych bardziej wypowiedziach. Myślę tutaj przede wszystkim o pięknej książce, którą w 1945 roku opublikował znakomity historyk sztuki, filozof, poeta Herbert Read. Ta książka nosi tytuł Wychowanie przez sztukę. I myślę, że no, za chwilę będę o niej mówił, ale chciałbym jeszcze wcześniej powiedzieć jedno słowo o takim angielskim historyku sztuki XIX wieku, jednym z tych autorów, którzy zbudowali właściwie kulturę romantyzmu w Anglii, w całej Europie. Otóż on się nazywał John Ruskin i pisał teksty właśnie, w których postulował rewolucję ludzkich serc. Ta rewolucja miała się dokonać właśnie za sprawą piękna. Piękna, którym promieniują dzieła sztuki. No a później był też Fiodor Dostojewski, który mówił, że piękno zbawi świat. Tę myśl, nawiasem mówiąc, przypomniał Jan Paweł II w liście do artystów całego świata. Trzeba też wspomnieć o Karolu Szymanowskim, polskim kompozytorze, który przed wojną poświęcił kilka miesięcy na to, żeby napisać rozprawę o wychowawczej roli kultury muzycznej. No, ruch surrealistyczny, ten ruch, który rozwinął się w sztuce europejskiej po I wojnie światowej, to też był ruch artystów, którzy no, mieli taką nadzieję, że ten zgruchotany duch ludzki poprzez apokalipsę I wojny światowej będzie można odbudować, ale to właśnie artyści będą tymi, którzy podejmą pracę nad rekonstrukcją humanizmu, tak skompromitowanego w latach I wojny. No i wreszcie ten wspomniany Herbert Read z jego traktatem Wychowanie przez sztukę, traktatem, w którym wielki artysta, ale także wielki uczony, humanista podsumował blisko 2,5 tysiąclecia europejskiej tradycji, właśnie tej paidei, tej tradycji, która jest nadzieją właśnie budowania lepszego człowieka w człowieku poprzez sztukę. Ja myślę, że oryginalność tego traktatu polega na tym, że Read udowodnił, że to nie jest rojenie na jawie, to o czym pisał Platon, o czym marzyli późniejsi humaniści, że nauka, antropologia, psychologia potwierdza właśnie taką możliwość, taką moc piękna, które przemienia człowieka. Ale oryginalność koncepcji Reeda też polega na tym, że on pokazał więź piękna i prawdy, bo dowodzi mianowicie, że sztuka odsłania człowiekowi te dziedziny poznania, wobec których nauka ze swoją metodą i językiem jest bezradna. Wtedy właśnie głos zabiera sztuka. To sztuka może pomóc człowiekowi odnaleźć pytania, odpowiedź na pytania egzystencjalne. Dlaczego jestem na tym świecie? Jaki sens ma moje tutaj bytowanie? W jaki sposób mogę uczynić z mojego życia dar dla innych? Wartość niezastępowalną. O tym wszystkim mówi sztuka. A wydaje mi się, że najpiękniej tę właśnie misję sztuki ktoś z artystów definiował, że artysta jest tym, który poprzez swoje dzieło zadaje Bogu pytanie o byt. I ja myślę, że właśnie no, na tym traktacie Reeda można zakończyć przegląd europejskich myślicieli, którzy uwierzyli w to, że piękno jest drogą do dobra, a Reed jeszcze dopełnia tę ideę i mówi, że piękno jest także drogą do prawdy. Prawda lśni większym blaskiem, a szczególniej te aspekty prawdy, które niedostępne są poznaniu dyskursywnemu, naukowemu, te aspekty prawdy objawiają się człowiekowi spoza zasłony piękna, poprzez kontakt z dziełami sztuki.
Myśliciele snuli swoje refleksje, te idee, które pan, panie profesorze, nam przedstawił. One oczywiście przybliżają nam to, co jest niewyrażalne dla świętego, dla zwykłego śmiertelnika. Od tego są mistrzowie dłuta, pióra, różnego rodzaju mający w sobie talenty, które nam służą. I to były te, to jest to, co pomaga nam piękniej żyć, ale teraz jak te idee mają odzwierciedlenie w rzeczywistości pedagogicznej, w wychowaniu, w kształtowaniu człowieka, w formowaniu jego?
Może przytoczę tutaj dwa przykłady, ale za to bardzo wymowne. System wychowania muzycznego, jaki wprowadzono na Węgrzech dzięki dwóm wspaniałym kompozytorom, był to Béla Bartók i Zoltán Kodály, mówi się o systemie Bartóka i Kodálya. I wychowanie muzyczne w szkole węgierskiej, mówię o szkole powszechnej, zwykłej, ma kolosalną rangę. Proszę sobie wyobrazić, że w pierwszej klasie uczeń ma więcej godzin kontaktu z muzyką niż z językiem węgierskim. Ktoś powie, że to jest marnowanie czasu, ale tam nie myśli się takimi kategoriami, ponieważ ten kontakt z muzyką, on szalenie procentuje później w sprawnościach intelektualnych, duchowych tych uczniów. Oni mają lepszą pamięć, lepszą zdolność kojarzenia, lepszą zdolność takiego myślenia polifonicznego, no już nie mówiąc o tym, że są po prostu jak gdyby szlachetniejszymi ludźmi. I drugi właściwie wielki program, który stworzył no nie żaden artysta ani humanista, tylko biznesmen, bo to był, mówię tutaj o Genichi Kawakami, który po ojcu odziedziczył wielką fabrykę budującą fortepiany, no i właściwie mógł robić biznes. Ale on sobie pomyślał, że właściwie ważniejszą rzeczą od budowania fortepianów i zarabiania na tym pieniędzy jest budowanie i kształtowanie pięknych charakterów ludzkich, a do tego służy muzyka. I wprowadził taki eksperyment właściwie, centra wychowania przez muzykę. Ten kontakt z muzyką u dzieci, on zaczynał się bardzo wcześnie, od 4 roku życia. Dzieci poprzez zabawę wchodziły w świat muzyki. Ale podkreślam, jest to system nie tyle kształcenia muzycznego, aczkolwiek on również w tej dziedzinie osiąga światowe rezultaty, ale jest to system wychowania muzycznego na masową skalę. Proszę sobie wyobrazić, że objął on kilka milionów młodych Japończyków. Oni przeszli przez te szkoły muzyczne Yamahy. No i Genichi Kawakami mówił im tak, bardzo niewielki procent z was będzie muzykami, wielkimi muzykami, ale za to inni będą lekarzami, naukowcami, informatykami, różne zawody, ale jedno będziecie mogli o sobie powiedzieć, że mieliście szczęście przejść przez szkoły muzyczne Yamahy, że właśnie mieliście szczęście kształtować swoje charaktery, uczyć się więzi międzyludzkich, przyjaźni, uczyć się umiłowania muzyki. Dlaczego ja o tym wspominam? Bo mówiłem kiedyś przy okazji komentarzy do konkursu Chopinowskiego, jak to Japończycy, którzy formowani byli przez szkoły Yamahy, wyróżniają się wśród młodzieży pianistycznej. Oczywiście, że to jest prawda, że największym wyzwaniem pedagogiki artystycznej jest spotkanie z wielkim talentem. To w jakim stopniu mistrzowie, system pedagogiczny sprosta takiemu wyzwaniu, jakie talent stawia, to jest probierz kompetencji pedagogii. I tutaj ci absolwenci szkół yamahowskich, ci wybrani, ci najzdolniejsi, których otacza się szczególną opieką, oni odnoszą sukcesy na światowych konkursach. Ale nie to jest najważniejsze. To jest jakby produkt uboczny systemu. Najważniejsza jest ta muzykalność społeczeństwa japońskiego, którą system Genichi Kawakami zbudował. Ja przypomnę taki moment z historii sportu, mianowicie inaugurację olimpiady zimowej w Nagano. Tam wtedy na stadionie kilkudziesięciu tysięcy kibiców, przypominacie sobie państwo, wykonywano czwartą część symfonii Beethovena z Odą do radości właśnie. I ludzie się emocjonowali na świecie tym technicznym rozwiązaniem, które polegało na tym, że w czterech przeciwległych punktach globu inne zespoły i chóry jednocześnie wykonywały tę samą czwartą symfonię. Pytano, jak to jest możliwe, że zneutralizowano to opóźnienie sygnału, prawda, kilkusekundowe, no naturalne przy przesłaniu go na drugą półkulę. Tutaj sprostano temu. A mnie zafascynowała inna zupełnie kwestia, mianowicie to, że kilkadziesiąt tysięcy kibiców śpiewało Odę do radości Schillera na cztery głosy. To nie byli chórzyści, to byli miłośnicy sportu, ale też właśnie wychowani muzycznie przez system japoński. I muszę powiedzieć, że w ustach tych ludzi, pojmujących muzykę jako przestrzeń więzi, braterstwa, te słowa schillerowsko-beethovenowskiej ody Alle Menschen werden Brüder, wszyscy ludzie będą braćmi, zyskiwały szczególną wymowę.
Dzisiaj w Radiu Maryja mówimy o muzyce, o kulturze i o Polsce oraz o formowaniu człowieka i wychowywaniu dzięki kulturze. Rozmawiamy z panem profesorem Markiem Dyrzewskim. Mówił pan, panie profesorze, o praktycznej realizacji idei wychowania estetycznego zarówno na Węgrzech, jak i wspomniany przykład ostatni z Japonii. A teraz wróćmy do Polski. Jak to się realizuje w naszym kraju?
Może od tego, proszę ojca, że my mamy znakomite zaplecze teoretyczne, jeśli chodzi o pedagogikę wychowania estetycznego w naszym kraju. No, wspomniałem tutaj o wykładzie inauguracyjnym rektora Józefa Elsnera, który właśnie tej kwestii był poświęcony. Wspomniałem o cienkiej książeczce, ale bardzo doniosłej dla polskiej historii wychowania muzycznego, tej pracy Karola Szymanowskiego z okresu międzywojennego. Ale mamy też pracę Stefana Szumana, Ireny Wojnar, Bohdana Suchodolskiego, także wypowiedzi wychowanków tych uczonych. Więc jeśli chodzi o zaplecze teoretyczne, to ono jest znakomite. Jak jest z praktyką? No tutaj już niestety do powiedzenia mieli nie uczeni, ale politycy. No i niestety w III Rzeczpospolitej została bardzo zmarginalizowana ta edukacja estetyczna w naszej szkole. Nawet dokonano takiej fuzji, dla mnie dzisiaj, do dzisiaj niezrozumiałej, mianowicie na jednej lekcji uczono jednocześnie plastyki i muzyki, czyli był to taki pokaz niekompetencji uczącego, bo on albo był kompetentny w jednej, albo w drugiej dziedzinie. Bardzo nad tym boleję, nad tym niedocenieniem wychowania przez sztukę w polskiej szkole. Dzisiaj się to próbuje jakoś reperować, no ale tyle krzywdy, ile zrobiono, to rzeczywiście zrobiono. To niełatwo tak od razu naprawić. Ale przecież my mamy w Polsce kolosalny potencjał właśnie wrażliwości i talentów. Mamy charyzmatycznych pedagogów, o czym za chwilę. O tym, jaki to jest potencjał talentów, no mogę powiedzieć to z perspektywy mojej jurora, najważniejszego w Polsce konkursu choralnego, jakim jest Legnica Kantat. Przez szereg lat siedziałem właśnie w jury tego konkursu. Mamy tak znakomite chóry, które jeżdżąc po świecie zdobywają najwyższe laury na najtrudniejszych konkursach choralnych świata. No ktoś ich kształci, ktoś tam w tych zespołach śpiewa. I wreszcie fenomen polskiej pedagogiki muzycznej, ale tej nie dotyczącej szkół muzycznych, tylko szkół ogólnokształcących. Otóż jest w Kaliszu, odbywający się od 30 kilku lat, taki konkurs szkolnych uczniowskich zespołów muzyki dawnej. Kto tam występuje? No tam występują zespoły szkół podstawowych i średnich, zespoły muzyków, których od początku do końca wychowali instruktorzy pracujący za marne grosze w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ci instruktorzy nauczyli tych swoich podopiecznych gry na dawnych instrumentach, o których nawet studenci w Akademii Muzycznej nie mają pojęcia. Są to takie instrumenty jak lutnia, harfa, kromorny, no mnóstwo instrumentów dętych, czy flety proste. To, że oni umieją grać na tych instrumentach, ale oni umieją grać w zespole, to są naprawdę świetne zespoły. Wiele z nich już nagrywa płyty. No, w dodatku jeszcze te piękne, historyczne stroje. W dodatku jeszcze od paru lat niezwykle kompetentny ruch sceniczny, taniec. Ci ludzie uczeni są przez instruktorów tańca historycznego, renesansowego, barokowego. To jest fenomen niewiarygodny. No i ponieważ ja jestem, znaczy byłem jurorem też przez szereg lat tego konkursu, muszę powiedzieć, że nigdy moja wrażliwość na spotkanie z tymi dziećmi cudownymi nie stępiała. Zawsze mam łzy w oczach, kiedy słucham ich na koncercie laureatów i wtedy właśnie widzę, no mam namacalny przykład tego, jak wielka jest angelizująca moc piękna, że te dzieci właśnie przypominają anioły. To jest coś poruszającego. Jest tylko jedna różnica między Japonią a Polską, proszę ojca. Otóż mianowicie ta, że w Japonii lekcje tych najwybitniejszych dzieci kształcących się w kołach Yamahy są transmitowane w bardzo dobrym czasie antenowym przez jeden z głównych programów japońskich przez kilka godzin. Wielomilionowa publiczność słucha lekcji. Jakie to ma wzorcotwórcze znaczenie też dla tych rodziców, dla kolejnych uczniów. No a u nas taki fenomen, jakim jest Schola Cantorum, konkurs zespołów muzyki dawnej, od 30 kilku lat nie może doczekać się reportażu w polskiej telewizji. To taka jest różnica między Japonią a Polską.
Fascynujące są te nurty w edukacji młodego człowieka, o których pan nam mówił. Szkoda, że to są tak wzorce nie do ścigu. Jakby rzeczywiście z antypodów, ale z jednej strony są możliwe. Są to fascynujące rzeczy, że media mogą służyć również sztuce, mogą służyć kulturze, mogą budować człowieka. To jest Japonia, a jak wygląda na przykład Wenezuela? Bo to też jest dla nas, zdaje się, zgoła egzotyczny kraj.
Tak, to jest egzotyczny kraj, ale ojciec tu wyprzedza jakby moją myśl, bo to jest rzeczywiście, ten fenomen wenezuelski, on jest szalenie popularny dzisiaj w świecie. I może zacznę od tego, jak może być wielki wpływ jednostki na dzieje świata. Otóż ten fenomen muzykalnego społeczeństwa Wenezueli zawdzięczamy jedynemu tylko człowiekowi, to jest José Antonio Abreu. No, wybitny dyrygent, organista, pedagog, także doktorat z ekonomii na jednym z amerykańskich uniwersytetów, taki działacz muzyczny, animator, którego, co ciekawe, bardzo słuchają wszystkie kolejne wenezuelskie rządy. No, ale to tak na marginesie. Otóż on mianowicie, obserwując skalę wykluczenia, biedy, patologii w społeczeństwie wenezuelskim, postanowił wyciągać czasem z dna biedy, zagubienia się takiego też moralnego i społecznego, te młode jednostki poprzez muzykę i najpierw założył taki mały zespolik w garażu. To było w 75 roku. No i od tego czasu ta liczba tych zespołów, orkiestr tak się rozrosła, że proszę sobie wyobrazić, Wenezuela, która jest krajem no powierzchniowo większym niż Polska, ale o liczbie ludności dwa razy mniejszej, ma dzisiaj 150 młodzieżowych orkiestr symfonicznych, 70 dziecięcych. W jednym takim cyklu kształcenia bierze udział 350 tysięcy dzieci. No, gdyby to była jakaś analogia do Polski, to u nas musiało być 700 tysięcy dzieci grających w orkiestrach symfonicznych. Ale jaki jest cel tego wychowania muzycznego? celem jest uspołecznienie, przywrócenie właśnie społeczeństwu tych ludzi. Ja muszę powiedzieć, że nawet udało się przywrócić największych chuliganów, nożowników. Czytałem taki wywiad z Jose Antonio Abreu. Był taki chłopak, który 6 razy trafił do zakładu poprawczego. Już nie chciano go przyjąć do żadnej szkoły. Wreszcie przyjęły go te nukleos, te takie szkoły muzyczne w każdej niemal miejscowości. Po prostu on się tam znalazł i się odbudował. To jest dzisiaj znakomity muzyk. On został przywrócony społeczeństwu. Co więcej, ta reedukacja poprzez muzykę, poprzez kulturę jest też realizowana w Wenezueli w więzieniach. Tak się składa, że w tej czołowej orkiestrze symfonicznej Wenezueli grała na oboju dzisiejsza minister sprawiedliwości Wenezueli i ona przeniosła ten system właśnie wychowania poprzez sztukę do więzień. Tam w tej chwili jest 10 tysięcy więźniów objętych tym programem. Mają obiecane zawieszenie kary, jeżeli będą czynili postępy jako muzycy, oni po paru miesiącach już są w stanie zagrać w więzieniu hymn Wenezueli. Są tym zafascynowani i rzeczywiście ci ludzie przywróceni zostali życiu społeczeństwu. Ja myślę, że cytowany przeze mnie dialog Platona Hipiasz Większy wart jeszcze jest przypomnienia w tym kontekście. Jeśli piękno jest przyczyną dobra, to chyba powstaje pod wpływem piękna to, co dobre. Piękno ma zatem coś z istoty ojca względem dobra i dlatego myślę, że jak można kwestionować w tej chwili skuteczność tej idei greckiej, tej paidei. Ja chcę powiedzieć, że system ten kształcenia i wychowania obejmuje także jednostki mniej utalentowane jakby. Są takie chóry, dzieci w białych rękawiczkach. To są dzieci niepełnosprawne, dotknięte różnymi jakimiś słabościami właśnie w zakresie słuchu, zdolności i tak dalej. Te chóry po prostu robią piorunujące wrażenie. Poziom ich osiągnięć artystycznych jest tak zadziwiający, że te telewizje europejskie, szwajcarska, francuska, angielska nadają programy. To są wstrząsające koncerty. Mirella Freni, jak przyjechała z nimi coś tam nagrać, zaśpiewać, to jest wielka śpiewaczka, nie mogła w ogóle wydobyć głosu z gardła, bo po prostu była tak wzruszona. Zaczęła płakać. To samo Placido Domingo. Zaczął płakać. Wszyscy mówią, że to jest fenomen, którego nie zna świat w skali właśnie wychowania muzycznego. I ja bym chciał, tych orkiestr oczywiście jest mnóstwo, ale ta czołówka orkiestr wenezuelskich, dziecięcych i młodzieżowych, to jest wzorzec kreacji artystycznej dla całego świata. Ja w tej chwili nie żartuję. Chcę Państwa zachęcić do wysłuchania króciuteńkiego fragmentu, który ojciec Waldemar już wcześniej fragment uruchomił. Jest to fragment piątej symfonii Piotra Czajkowskiego, czwarta część, którą w sposób olśniewający właśnie gra orkiestra wenezuelska pod dyrekcją Gustava Dudamela. Posłuchajmy, jak oni grają.
rzeczywiście zdumiewające wykonanie, wręcz brawurowe.
Porażające.
Można tak powiedzieć. To był fragment czwartej części piątej symfonii Piotra Czajkowskiego. My dzisiaj z panem Markiem Dyrzewskim rozmawiamy o sztuce, o wychowaniu i o Polsce na tle przykładów z innych krajów. Ten poziom, który orkiestry, który przed chwileczką usłyszeliśmy, jak jesteśmy zgodni, tutaj faktycznie budzi zdumiewające zaskoczenie, zarówno i poziom kreacji artystycznej młodzieży, jak i społeczny zasięg i konsekwencje, jakie zatacza ten system wychowania poprzez muzykę. Przypomnijmy, że to jest Wenezuela.
Bardzo biedny kraj, w którym w tej chwili muzyka wśród młodzieży ma większą rangę i większy prestiż niż futbol. A przypomnijmy, że to jest kraj Ameryki Łacińskiej. Że to jest właściwie okręt flagowy tego kraju. Że również te orkiestry grają, na zakończenie swoich występów wkładają bluzy, które są właściwie flagą wenezuelską. Traktują też to jako taką misję patriotyczną. Oni są dumni ze swojej kultury i ze swojej ojczyzny. Ale ja bym chciał też jeszcze zwrócić uwagę na więź duchową, jaką buduje właśnie ta wspólnota muzyczna, stworzona przez, podkreślam to, jednego człowieka, José Antonio Abreu, bo to on wychował tego genialnego dyrygenta, młody, fenomenalny dyrygent Gustavo Dudamel. Tam właściwie uczęszczanie do tych szkół muzycznych, zwanych nukleos, to właściwie nie jest żaden problem. Dzieci pragną tam chodzić. Jeżeli ktoś jest chory, to płacze, że nie może uczestniczyć w lekcjach. Tam jest taka zasada, że starsi koledzy są instruktorami młodszych. Kiedyś Genichi Kawakami, nawiasem mówiąc, napisał taką książkę Children are the best teachers, to znaczy dzieci są najlepszymi nauczycielami. Jest w tym coś. A ja bym chciał tutaj zacytować jednego z instruktorów, który tak pisze o tym spotkaniu z tą młodzieżą grającą. Cytuję. Na początku widziało się, że istnieje pewien smutek na ich twarzach, lecz kiedy zaczęli grać, to było coś zupełnie innego. Światło, którym emanowali, wiele mnie nauczyło. A przecież Gustavo Dudamel, gwiazda światowa, który właściwie ma pełno propozycji na obydwu półkulach, występuje na najbardziej prestiżowych estradach świata, a jednak zawsze wraca do Wenezueli, wraca do domu i wraca do tych swoich kolegów, bo on mówi, że tam właściwie ładuje swój akumulator. A sam José Antonio Abreu, wizjoner, geniusz, twórca tego systemu, twórca nowego oblicza Wenezueli, mówi tak, że w jego kraju każda miejscowość, niezależnie od tego jak duża, będzie miała swój chór i orkiestrę. A kraj, mówi Abreu, w którym każde miasto ma swój chór i orkiestrę, to jest kraj, który tworzy kulturę sięgającą w daleką przyszłość, kulturę XXI, a może XXIII wieku.
Czy ten przykład wenezuelski, o którym pan, panie profesorze, nam opowiada, jest tylko i wyłącznie cechą charakterystyczną tego kraju, czy może on być, czy można go odnaleźć w innych państwach świata?
Tak, to jest oczywiście inspiracja dla wielu krajów świata. Ja muszę powiedzieć, że Simon Rattle, znakomity dyrygent, szef orkiestry filharmoników berlińskich, powiedział, że w przypadku Wenezueli mamy do czynienia z projektem wychowania estetycznego, jakiej skali świat dotąd nie potrafił sobie wyobrazić, jego skuteczności. I 34 kraje w tej chwili implantują ten program. To są Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, USA, Indie, no i też w Wielkiej Brytanii, ale tam ciekawostka, promotorami tego systemu jest dwójka znakomitych muzyków. Jedna to jest Evelyn Glennie, to jest światowej sławy perkusistka, która nie słyszy i która odbiera impulsy dźwiękowe wrażliwością swoich stóp. Ale to jest naprawdę Paganini perkusji, Evelyn Glennie. No i drugim takim znakomitym muzykiem jest Weber, to jest genialny wiolonczelista, więc oni pilotują ten program w Wielkiej Brytanii, on się nazywa In Harmony. No i też tytułem eksperymentu doświadczają dzielnice największej biedy, takie suburbia wielkich miast, właśnie młodzież trudna, trochę utracona dla społeczeństwa, młodzież, której już naprawdę nikt nie posądza o nic dobrego, a już najbardziej chyba o jakieś talenty. I okazuje się, że no, nauczyciele, tu zacytuję przekaz jednego z dyrektorów owych szkół, gdzie system Abreu został implantowany, nauczyciele meldują, ogromnie podniósł się poziom koncentracji, dyscypliny, uczęszczania. Dzieci lepiej się uczą, przejawiają jakieś ukryte dotąd zdolności, inaczej się zachowują, inaczej do siebie się odnoszą. Wydaje się, jakby przyszły z innego świata. Na naszych oczach dzieje się jakiś cud.
Argentyna, Boliwia, Kanada, Indie, Korea, Portugalia, a wcześniej nawet Japonia, czy też wspomniana i szeroko omawiana przez pana Wenezuela, uczy muzyki, wykonywania, słuchania, uczestniczenia w muzyce, uwrażliwia na piękno, na kulturę, a Polska? No właśnie, muzyka kształtuje człowieka, a skoro kształtuje jednego człowieka, to kształtuje też i społeczności. Całe wręcz i nawet społeczeństwa. Ludzka zbiorowość, przecież ona kształtowana jest przez kulturę.
Tak.
Jak to wygląda właśnie?
To jest ten problem, który powinien stanowić zwieńczenie naszej dzisiejszej debaty pod tytułem Tyle Polski, ile kultury, dlatego że oczywiście kultura może być stymulatorem rozwoju gospodarczego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, ale kultura przede wszystkim buduje człowieka w wymiarze duchowym, człowieka jako jednostkę i buduje naród. Kultura stanowi o wspólnocie narodowej. I tutaj chciałbym przywołać dwie wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II. Jedna to jest z trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w 1987 roku. Wtedy Ojciec Święty spotkał się w kościele Świętego Krzyża z przedstawicielami świata kultury. Mówił wówczas: naród bowiem trwa w swej duchowej tożsamości przez własną kulturę. Ta prawda w naszych dziejach zdobyła szczególną wymowę, zwłaszcza w niektórych okresach. Wystarczy wspomnieć rozbiory, wiek XIX, śmiertelną walkę o przetrwanie narodu, a na tym tle nieznany przedtem rozwój kultury polskiej poprzez dzieła wieszczów Chopina. No i wreszcie słynne, szeroko przecież też komentowane wystąpienie Ojca Świętego w UNESCO. W tym UNESCO, które właśnie dzisiaj uczyniło José Antonio Abreu specjalistę od wychowania muzycznego w krajach świata. Otóż w 1980 roku Jan Paweł II mówił do przedstawicieli świata: naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Jestem synem narodu, mówił papież, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą, zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. Jeśli już mówimy o znaczeniu kultury w historii narodu, to chciałbym wspomnieć o dwóch symbolicznych wydarzeniach. Mianowicie, przypominacie sobie Państwo, po I wojnie światowej, kiedy nasza ojczyzna wybija się na niepodległość, kto zostaje pierwszym premierem rządu polskiego? Ignacy Jan Paderewski, wielki polski pianista, kompozytor, ambasador kultury polskiej wobec całego świata. I to był taki symboliczny, piękny ukłon wobec świata polskiej kultury, polskich artystów, którzy ocalili polskość przez ten okres niewoli, niesuwerenności naszego państwa. Piękny gest i symboliczny, bardzo wymowny. I drugi, też niezwykle symboliczny moment, mianowicie sprowadzenie doczesnych szczątków Juliusza Słowackiego z zagranicy do Krakowa na Wawel i podczas tego słynnego królewskiego pochówku, pogrzebu, Józef Piłsudski wystąpił z pamiętnym przemówieniem, mówił pięknie, bo to był miłośnik Słowackiego, ale kończył tą swoją orację mistrzowską pod względem retorycznym takimi słowami: Słowacki idzie, by przedłużyć swe życie, by być nie tylko z naszym pokoleniem, lecz i z tymi, którzy nadejdą, idzie jako król duch. I po tych słowach Piłsudski zwrócił się do oficerów otaczających trumnę wieszcza ze słowami: w imieniu rządu Rzeczypospolitej polecam panom odnieść trumnę do krypty królewskiej, bo królom był równy. Kultura jest spoiwem narodowej wspólnoty, przy czym obejmuje cały naród, a więc dziś, a także tych, którzy byli przed nami i przyjdą po nas. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę Państwa na zagrożenia polskiej kultury, ze strony na przykład dzisiejszej edukacji czy polityki edukacyjnej. Wszyscy wiemy, że nowa podstawa programowa bardzo redukuje kształcenie historyczne. Właściwie nauka historii ma być realizowana tylko w pierwszej klasie liceum. To są już jakieś zupełne kpiny, bo jeżeli kilkadziesiąt godzin historii ma stanowić wiatyk dla młodego człowieka na całe życie, to ja bardzo przepraszam, jaka będzie jego pamięć o dziejach narodowych. podobnym redukcjom ulega także program z języka polskiego. Ten kanon literatury polskiej, kanon lektur, został bardzo zredukowany. W dodatku jeszcze ktoś wpadł na pomysł, że czytamy tylko fragmenty tekstów literackich. I jeżeli my dzisiaj śpiewamy w naszym hymnie „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”, to wypada postawić pytanie, jacy my, kim my jesteśmy, czy to są ci sami ludzie, którzy kiedyś brali w siebie, w swoją pamięć wprowadzali ten cały dorobek minionych wieków, po prostu tych słowackich, kochanowskich, Mickiewiczów, tych Chopinów i tak dalej, czy też dzisiaj to muzeum wyobraźni, tak określa to André Malraux, francuski pisarz i historyk sztuki, to Muzeum Wyobraźni czy Muzeum Pamięci jest puste nieomal, gdy chodzi o obecność w nim dzieł polskiej kultury i polskiej sztuki. Znakomity filozof kultury Stefan Czarnowski określa kulturę jako rozmowę między tymi, którzy są, a tymi, którzy byli. Otóż jeżeli mamy tak marny system kształcenia właśnie poprzez kulturę, kształcenia historycznego, kształcenia literackiego, to obawiam się, że w kolejnym pokoleniu ta rozmowa zostanie przerwana, rozmowa tych, którzy są, z tymi, którzy byli. I myślę, że ta smutna diagnoza, którą w swojej znakomitej książce „Od Polski do postpolityki” z pod tytułem „Intelektualna historia zapaści Rzeczpospolitej” stawia profesor Andrzej Nowak. Diagnoza zawarta w słowach, że ma on narastające poczucie rozpadu tej wspólnoty, którą stworzyły poprzednie pokolenia Polaków, że ta diagnoza nie pozbawiona jest słuszności. I może na zakończenie powróćmy jeszcze raz do słów Jana Pawła II, mniej może znanych, mniej cytowanych, ale równie ważnych właśnie z punktu widzenia wychowania przez kulturę, które stanowi właśnie spoiwo, więź wspólnoty narodowej. Otóż podczas pierwszej wizyty Ojca Świętego do Ojczyzny, spotykając się na wzgórzu Lecha w Gnieźnie z polską młodzieżą, Jan Paweł mówił: „Te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom i polskim uniwersytetom. Mówiąc do was młodych w ten sposób, pragnę przede wszystkim spłacić dług, jaki zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogu Rodzicy. Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed wami z tym dziedzictwem jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom”. No po prostu piękny testament, piękny wiatyk, który Ojciec Święty daje kolejnym pokoleniom Polaków. Niestety muszę powiedzieć z przykrością, że dzisiejsze państwo polskie odwraca się plecami do tego apelu. Ja chciałem powiedzieć, że na przykład takie organizowane instytucje, no nie wiem, wydarzenia, jak na przykład Parada Miłości w Warszawie, akurat aranżowana w 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, po to właśnie, żeby zmarginalizować tę rocznicę, żeby ją jakby pomniejszyć, ośmieszyć. I to organizowana gdzie? W Warszawie, gdzie każdy kamień przecież jest skropiony krwią. Przecież pamiętamy teksty pięknej pieśni „Warszawskie dzieci”: „Za każdy kamień twój, stolico, damy krew”. i po takich kamieniach przetacza się parada sodomitów. Te związki partnerskie dzisiaj promowane. Ta deklaracja, nie będziemy klękać przed księdzem. To szyderstwo wobec postawy patriotycznej, autentycznej miłości ojczyzny. I wreszcie ten niezwykle obraźliwy dla polskiego społeczeństwa gest, jaki wykonało Polskie Ministerstwo Kultury i Sztuki, powierzając właśnie Kubie Wojewódzkiemu, który kiedyś nurzał polską flagę w psich ekskrementach, który mówił, że nie godzi się na egzaltację polskością, a obchody polskich świąt narodowych określa jako okazję, podczas których spoceni faceci opowiadają o swoich bliznach, szablach i dziadkach powstańcach. Takiemu człowiekowi powierza się inauguracyjny koncert z okazji rozpoczęcia prezydencji polskiej. To jest twarz polskiej kultury. Właśnie ten człowiek, Kuba Wojewódzki, a dlaczego nie, zapytam, Christian Zimmermann, a może koncert poświęcony muzyce Góreckiego? Dlaczego nie to? Dlaczego nie to? Otóż ja muszę powiedzieć, że oczywiście to oburza tę milczącą większość narodu, że my jesteśmy świadomi wagi, doniosłości kultury, że właśnie wiemy, że ona stanowi o naszej narodowej wspólnocie, o tożsamości. I jeżeli ja jeszcze raz chcę przypomnieć ten apel Jana Pawła II na zakończenie tego swojego, nie wiem, wypowiedzi, dialogu, refleksji, to po to, żeby zakończyć go takim odwróceniem i właśnie wypowiedzią w naszym imieniu, wszystkich Polaków, którym te sprawy polskiej kultury leżą na sercu. Otóż przypomnę jeszcze raz, o co prosił Jan Paweł II młodzież, a poprzez tę młodzież kolejne pokolenia rodaków. Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom. Ja powiem teraz w imieniu tych z Państwa, którzy nas słuchają, także w imieniu własnym, w imieniu ojca Waldemara. Chcemy pozostać wierni temu dziedzictwu. Chcemy uczynić je podstawą naszego wychowania, uczynić je przedmiotem naszej dumy. Chcemy przechować to dziedzictwo, pomnażać je, chcemy je przekazywać następnym pokoleniom.
I tak fragmenty drugiej części koncertu F-moll Fryderyka Chopina zakończyły tę część naszego dzisiejszego spotkania z panem profesorem. Zapraszamy teraz państwa do wspólnych rozmów o sztuce, o muzyce, o kulturze i o Polsce. Tyle Polski, ile kultury. Rozmawiamy z naszym gościem, z panem profesorem Markiem Dyrzewskim, pianistą, publicystą, animatorem życia muzycznego oraz byłym rektorem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Do tych rozmów zapraszamy naszych słuchaczy. Numery telefonów bez zmian 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy również mogą z nami rozmawiać, wybierając zza oceanu 11, w Europie 48, 56 i dalej 655, 23, 33 i 655, 23, 66. Odbieramy telefony. Halo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Wrocławia. Pozdrawiam i witam paniego ojca i profesora. I chciałem nawiązać, króciutko mam pytania takie, bo ciągle się nie zgadzam takimi autorami w literaturze naszej, to teraz tak mocno hołbionym, jak Gombrowicz, Miłosz, Szymborska. Chciałbym, jakby pan profesor skomentował to, tym bardziej, że jak czytam wiersze Miłosza, które tak kompromitują ojczyznę, polskość, patriotyzm, to w ogóle ja myślę, że jakieś to nieporozumienie. I chciałbym tylko zapytać, jak pan profesor co myśli o tym. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Januszu, dziękujemy.
No ja myślę, że dotyka pan bardzo szerokiego problemu. Ja na ten temat szerzej wypowiedziałem się przy okazji takiego mojego wykładu na temat Lecha Kaczyńskiego i wizji Polski, jaka mu przyświecała. I kiedy usiłowałem dać odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się ta zajadłość, ta niesłychana nienawiść polskiego salonu wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to myślę, że źródłem takiego myślenia o polskości, takiego właściwie dezawuowania uczuć patriotycznych jest właśnie nie tylko poezja, ale i proza Czesława Miłosza. Myślę, że no, bardzo dużo złego zrobił naszemu wizerunkowi na świecie jego wiersz Campo di Fiori, w którym insynuował, że Polacy, wiersz napisany przecież w czasie II wojny światowej, nawiązujący do powstania w getcie, że Polacy byli obojętni na ten dramat tych resztek społeczności żydowskiej, jaka zachowała się w getcie i walczyła właśnie o godną śmierć przynajmniej na terenie getta, i Polacy przejawiali rzekomo obojętność, bawiąc się wesoło na karuzeli zaraz przy murze getta. Wielu badaczy, historyków absolutnie położyło kłam właściwie temu oszczerstwu, ale wiersz oczywiście doczekał się wielu tłumaczeń i właśnie on budował taki zły wizerunek Polski w świecie. Pamiętacie państwo wielki problem z pochowaniem Czesława Miłosza w krypcie wielkich, zasłużonych Polaków na Skałce w Krakowie. Tam przecież leżą naprawdę wielcy polscy patrioci, także powstańcy zasłużeni w powstaniu listopadowym, styczniowym. No, wydaje mi się, że do dzisiaj ja nie potrafię zrozumieć tego pochówku. No, właściwie tyle mam do powiedzenia. Jest wiele tekstów polskich literaturoznawców, którzy właśnie analizowali ten problem, no, się takiej nieżyczliwości wobec polskości. Ja kiedyś natrafiłem w Ossolineum na historię literatury polskiej, którą Czesław Miłosz napisał dla anglojęzycznego czytelnika. No, w której to historii bardzo nieżyczliwie pisze o swoich kolegach po piórze. No, nigdy nie jest tak, że właściwie artysta powinien źle mówić o innym artyście, bo to jest niewiarygodne, to jest nieeleganckie. Tak po prostu nie wypada. A Miłosz nie pozostawiał suchej nitki na wielu, wielu wielkich, prominentnych przedstawicielach literatury polskiej. Nie potrafię tego zrozumieć. I w tym kontekście nie potrafię zrozumieć właśnie tego pochówku na Skałce. Tyle właściwie mam do powiedzenia.
Dziękuję. I kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Warszawy. Chciałam podziękować za tę audycję. Ja skrupulatnie notuję to, co pan profesor tutaj mówi. Sama skończyłam podstawową szkołę muzyczną. Jestem absolwentką i 2 lat średni, bo była połączona ze szkołą podstawową, a to szkoła państwowa. I to, co chciałam dodać właśnie na temat szkolnictwa muzycznego, ja myślę, że rzeczywiście u nas w Polsce jest taki problem, że to środowisko jest takie dość hermetyczne, zamknięte, że do tych szkół często, tak wynika z mojego doświadczenia, dostają się dzieci, które niekoniecznie też tą muzyką są zainteresowane, ale ponieważ na przykład rodzice grają w teatrze czy w orkiestrze, w filharmonii, są do tych szkół wysyłane. Ja pamiętam, że oczywiście muzyka była jakby takim priorytetem, natomiast na przykład słownictwo później na podwórku tych samych dzieci, które grały w piłkę, znaczy grały na różnych instrumentach, a później grały w piłkę na przerwach, pozostawiało wiele do życzenia i zachowania różne. Także jakby ta muzyka nie szła w parze z zachowaniem. I myślę, że to też jest taki może szczegół, może jakiś taki drobiazg, ale no rzeczywiście to nasze szkolnictwo wygląda zupełnie inaczej niż w innych krajach i tu rzeczywiście trzeba by, no nie wiem, jakoś gruntownie tę sprawę przemyśleć, żeby to się zmieniało, bo tak jak pan wspomniał, że w innych krajach, czy to w Azji, czy na kontynentach amerykańskich, czy w zachodniej Europie są takie różne projekty i tym się zajmują wspaniali muzycy, to może u nas też byłaby taka potrzeba, żeby jakiś taki projekt zrobić, żeby jacyś muzycy, którym zależy na tym, żeby rzeczywiście te dzieci, które są obdarzone wielką wrażliwością, i żeby też takie perełki wyłapywać w tych środowiskach, które no potocznie są uważane za margines. Myślę, że to jest właśnie jakiś taki na przyszłość myśl. To tyle. Serdecznie pozdrawiam i słucham. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy również pani Katarzyno.
Szczęście. Pani bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście to jest problem polskiego szkolnictwa muzycznego, które oczywiście ma piękne sukcesy też no, artystyczne. Te nasze dzieci nawet na konkursach zagranicznych, mówiłem oczywiście o czołówce, o elicie, zdobywają wysokie nagrody, osiągają sukcesy, ale ja myślę, że nasze szkolnictwo muzyczne nastawione jest właśnie na taką profesjonalizację, to znaczy od samego początku kryterium jest jedno, jak ten młody człowiek w szkole muzycznej pierwszego stopnia nadaje się na kształcenie zawodowe na poziomie szkoły drugiego i stopnia i uczelni. Więc czy on się nadaje do zawodu? Czy on się nadaje do walki konkurencyjnej? Bo ta walka konkurencyjna jest od samego początku. Ona dla wielu jednostek wrażliwych, które trafiają do szkoły muzycznej z czystej miłości dla muzyki, dla piękna, ta walka konkurencyjna jest niezrozumiała. Jest to bardzo raniący czynnik, deprymujący. Ja myślę, że probierzem sensu kształcenia w szkole muzycznej jest to, co się dzieje z młodym człowiekiem, kiedy taki chłopiec czy dziewczynka kończy tę szkołę. Czy po ukończeniu szóstej klasy, uwieńczonym egzaminem dyplomowym, zatrzaskuje fortepian, futero, skrzypiec na zawsze i nigdy do instrumentu nie sięgnie, czy też po prostu jedyną rzeczą najcenniejszą, którą on wynosi z kontaktu ze swoim nauczycielem, jest zamiłowanie do muzyki. Jest to, że on w chwilach smutku bierze po prostu do ręki ten instrument i jakoś się odradza, ładuje, rozkwita duchowo. Jeżeli tak się dzieje, to te 6 lat w szkole muzycznej to nie jest czas stracony. A jeżeli jest tak, że rzeczywiście jedynej rzeczy, której się nauczył, to odrzucenie od muzyki, no to ja bardzo przepraszam, coś tu jest nie w porządku w tym systemie. To, co pani mówi, że dzieci niektóre zupełnie inaczej się zachowują na podwórku, nie poznać po nich, że oni dotykają w klasie Vivaldiego, Beethovena, Bacha i tak dalej, no tak czasem jest. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy, skądinąd naród bardzo muzykalny, wsławili się również tym, że więźniom w obozie w Auschwitz kazali grać Beethovena. To było jakieś szyderstwo. No, samo zbudowanie takiego obozu, samo zainstalowanie na kuli ziemskiej fabryk śmierci kompromitowało ten naród, który przecież wydał największych muzyków świata. Bacha, Beethovena, Brahmsa, prawda? No ktoś powie, no jednak piękno nie idzie w parze z dobrem. Nie, zło zawsze wymości sobie jakieś miejsce wbrew dobru, ale ktoś powie, no Platon się pomylił, on nie miał racji w tym, co powiedział w Politei, w Filebie, prawda? Nie, Platon miał rację, ponieważ to, co stworzono w Wenezueli, ten cały system właśnie reedukacji, regeneracji moralnej, duchowej tych ludzi z biedy i z wykluczenia społecznego pokazuje, że po prostu Platon może zatriumfować. Szkoda, że nie doczekał tego, że nie widzi tego, przecierałby oczy ze zdumienia. I to jest piękne. Myślę, że właśnie szkoła muzyczna powinna być taką oazą właśnie budowania więzi społecznych, przyjaźni, właśnie kreowania jednostek wrażliwych, szczęśliwych po prostu, przez to, że dotykają piękna, dotykają namacalnie, zmysłowo, własną ręką, kreując rzeczywistość dźwiękową własną ręką, własną wyobraźnią.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie, panie profesorze. Kolejny telefon. Słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przy telefonie Witold z Częstochowy, na co dzień student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam bardzo serdecznie zarówno ojca prowadzącego, jak i szanownego gościa w studio. Na temat niezwykle ciekawy i skłaniający do takiej humanistycznej refleksji, bardzo, bardzo szeroko temat objęty zarówno od strony filozoficznej, jak i od strony muzyki. Ja muszę przyznać, że jestem świeżo po powrocie z Madrytu, ze Światowych Dni Młodzieży i tam przechadzając się jedną z ulic natknąłem się na konserwatorium muzyczne i tam na jej fasadzie były napisane następujące słowa: nie ma etyki bez estetyki, a w drugiej linijce nie ma estetyki bez etyki. I te słowa bardzo głęboko zapadły mi w serce i one wiedziałem, że się odezwą już niedługo po raz wtóry i okazuje się, że dzisiaj podczas audycji pada to samo, zwłaszcza w kontekście wspomnianego pana Kuby Wojewódzkiego, który, no, który jest wstawiany na piedestale jako luminarz polskiej kultury. Ale to tak nawiasem mówiąc. Natomiast a propos wiersza Campo di Fiori Czesława Miłosza, podobna relatywizacja, takie odnoszę wrażenie, odnosi, no, ma miejsce w kinematografii. Mianowicie powstaje bardzo wiele filmów mówiących o relacjach polsko-niemieckich. Popularne są filmy o II wojnie światowej i bardzo często SS-mani, gestapowcy, rozmaici oprawcy, także stalinowcy, oni są ukazywani jako, owszem, bestie, osoby bardzo brutalne, ale z drugiej strony bardzo wrażliwi na sztukę. Ileż było tych scen w filmach, kiedy podczas przesłuchania, podczas morderstw, na przykład SS-man nasłuchuje Wagnera albo innych kompozytorów, i ta myśl, że muzyka łagodzi obyczaje, ona też jakoś próbuje relatywizować historię. Natomiast jeszcze jedno pytanie do gościa zaproszonego do dzisiejszej audycji, bo mowa była zarówno o kondycji polskiej kultury, także o kondycji polskiego nauczania, także artystycznego w dziedzinie muzyki. Ja jestem też pod wrażeniem lektury Dusza Lwa, mówiącej o Dietrichu von Hildebrandzie, która notabene była recenzowana przez kardynała Ratzingera. I on tam zwraca uwagę, że w jego dzieciństwie, w jego rodzinie ogromny nacisk kładziono na artystyczne wychowanie. Czy to nie jest tak, że ten dom duchowy, jakim jest właśnie krąg domowego ogniska, powinien być tym pierwszym zarzewiem, aby zaszczepiać w dziecku tę wrażliwość, a szkoła jest dopiero tym, która pewne rzeczy zapieczętowuje. Natomiast taki jest trend, że dzieci w wolnych dniach od nauki bierze się do kina, nawet do teatru półbiedy, ale jakoś no, deprecjonuje się filharmonię. To taki mój skromny głos. Bardzo dziękuję i przechodzę na odbiór z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
Bardzo panu dziękuję za tę interwencję telefoniczną. Ja dwie kwestie chciałbym poruszyć. Ta kwestia właśnie inicjacji poprzez piękno, bardzo wczesnej, ona jest bardzo ważna. Właśnie na tym założeniu oparł swój system Genichi Kawakami, ponieważ jak państwu wspomniałem, spotkanie z muzyką dla tych dzieci w szkołach yamachowskich ma miejsce w czwartym roku życia. I tutaj dzięki temu, że tak wcześnie następuje ta inicjacja muzyczna, udało się zakwestionować jeden dotąd wydawałoby się niewzruszony pewnik, że mianowicie słuch absolutny jest tylko właściwie dziełem natury, że można bardzo wiele zrobić dla podniesienia poziomu słuchu muzycznego, ale nie przeskoczy się tej granicy między świetnie wyszkolonym słuchem względnym a słuchem absolutnym, bo to jest tylko dar natury. I ten pewnik naruszył Genichi Kawakami. Okazało się, że kiedy w bardzo wczesnym wieku rozpoczyna się pracę nad muzykalnością, nad wrażliwością, właśnie nad słuchem, to można u większości, zdecydowanej większości tych młodych jednostek wykształcić słyszenie absolutne. Co do inicjacji we wczesnym wieku, wydaje mi się, że bardzo interesujące refleksje, prace są takiej wybitnej pedagog, no jest to jedna z najświetniejszych postaci pedagogiki wczesnego okresu, Maria Montessori, włoska autorka. Ona kończyła studia medyczne, co prawda, była pierwszą kobietą we Włoszech dopuszczoną do studiów medycyny, ale potem zaczęła zajmować się dziećmi upośledzonymi w rozwoju i okazało się, że ta jej opieka sprawiła, że te dzieci upośledzone, poddane egzaminowi po pierwszym roku pracy nad nimi, po prostu zdystansowały dzieci zdolne. I Maria Montessori doszła do takiego przekonania, ona zresztą ukuła takie pojęcie, le période sensible, znaczy okresy wczesnej pewnej wrażliwości, że właśnie we wczesnym okresie dziecka ono się otwiera na pewne impulsy, na pewne doznania i jeżeli się nie zagospodaruje tego otwarcia, to potem zamyka się ten potencjał. Ona się oparła na takich pracach swojego mistrza sprzed stulecia, takiego doktora Itarda z Francji, który opisał taki fenomen dziecka z Aveyron, chłopiec kilkunastoletni znaleziony w głuszy leśnej. No, sprawdzono sprawność aparatu oralnego, także słuchu, wszystko bez zarzutu, a jednak mimo największych usiłowań nie potrafiono nauczyć tego chłopca właśnie posługiwania się językiem. On nie był w stanie wejść w świat ludzkiej mowy. Dlaczego? Ponieważ za późno zaczęto zagospodarowywać ten potencjał. Ten okres période sensible, okres szczególnej wrażliwości na język, już minął. No i ja myślę, że to, co pan powiedział, ma pan rację, że bardzo ważna jest ta inicjacja, właśnie wprowadzenie w świat wartości kultury, wartości artystycznych we wczesnych latach dzieciństwa. No, dom tu ma kolosalne znaczenie. Maria Montessori wyraziła kiedyś taką myśl, że to, co człowiek od pierwszego dnia do ukończenia trzeciego roku życia uczy się, to jest dziesięciokrotnie więcej w stosunku do tego, co uczy się od trzeciego do 73 roku życia. Tak chłonny jest, tak eksplozywny jest ten potencjał maleńkiej jednostki ludzkiej. To jest właśnie to cud, ten cud, wchodzenie w cywilizację, no i między innymi wkraczanie w świat piękna.
Bardzo dziękuję i kolejne połączenie odbierzmy. Halo,
będzie
prosimy.
Będzie poprowadzony Chrystus, Mar zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Profesorze, pan jest italianistą, dlatego ja bardzo chcę ostro wejść. Jestem Krzysztof, jestem przyjacielem ojca Waldemara, dlatego nie chciałbym się zbyt długo przedstawiać. Dlatego, że pan mnie szalnie sprowokował, ale w takim sensie pozytywnym, bo jesteśmy komplementarni. W tym sensie, że pan odniósł sprawę do natury, ale tutaj bym powiedział tak w sensie pozytywnym. Święty Tomasz z Akwinu by panu tego profesorowi nie podarował. W tym sensie, że to jest kreatore, carissimo. To jest kreatore, to jest dzieło właśnie stworzenia. Dlatego tam właśnie, gdzie jest ten słuch absolutny, to jest, ja bym taki może dał płaski dowód jako moje doświadczenie, bo cóż, no widzą mnie z aparatem fotograficznym. Ja ciągle mówię, słuchajcie kochani, copyright ma Pan Bóg, bo On daje światło, a nie ja. Ja mogę mieć aparat nie wiadomo jaki, ale jeżeli Pan Bóg mi nie da światła, to zdjęcia dobrego nie będzie. Dlatego cieszę się bardzo i muszę panu profesorowi złożyć ogromny komplement. Jadąc w autobusie z Krakowa do Nowego Targu, bardzo uważnie pana słuchałem. Bardzo mi to odpowiadało, co pan profesor mówił. I jestem szalenie rad, że mogę właśnie jeszcze być właśnie do tego jakoś ten głos dodać. Także taka mała korekta. Panie profesorze, nie tylko właśnie natura, ale natura w tym sensie, jak święty Tomasz z Akwinu mówi, kreatore. Tu jest całe źródło naszego zrozumienia i porozumienia się. Dalej nie będę mówił, bo profesor mnie przekracza ileś razy odnośnie swojej wiedzy, kultury w ogóle jako naukowiec i profesor, ale proszę przyjąć, no jeszcze może powiedzieć z pokorą, moją taką drobną uwagę. Jestem z panem profesorem i takich właśnie głosów jak dzisiaj bardzo Radio Matki Najświętszej potrzebuje i prosimy i zapraszamy, żeby pan profesor do nas wracał. Jak będzie okazja, to się do pana profesora zgłoszę.
Dziękuję,
niech będzie pochlony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, teraz i zawsze.
Ja dziękuję panu za ten telefon, ale chciałbym odpowiedzieć. Otóż, no, niestety taka jest praktyka i takie są efekty działania systemu genici kałakami. Nad tym wszyscy zachodzą w głowę, jak to jest możliwe, ale to jest cud. To nie narusza w niczym tego fascynującego zjawiska, jakim jest cud stworzenia, prawda? Ale ja zresztą chcę państwu powiedzieć, że narząd słuchu jest organem zmysłu, który tworzy się najwcześniej w okresie życia płodowego człowieka i człowiek schodzi z tego świata, już inne zmysły już się wyłączają, a słuch jeszcze pracuje. Jest to też najbardziej precyzyjny narząd zmysłu. Ale to jakby nie ma kolizji między uznaniem, że słuch jest darem Bożym, tak jak wszystkie nasze talenty są darem Bożym, ale Ewangelia świętego Mateusza tutaj przychodzi mi w sukurs i właściwie idea tej Ewangelii jest taka, że ten trzeci sługa, ten co to niby otrzymał najmniej, zakopał w ziemi talent, no i właściwie został ukarany. Na czym polegało zło tego sługi? Że on nie dojrzał obowiązku w tym, czym został obdarowany. A przecież to, co nam jest dane, jest jednocześnie zadane i on nie pomnożył tego dobra. I ja myślę, że właśnie szczytną misją każdej pedagogiki, a w szczególności pedagogiki artystycznej, jest nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności uczniom, ale też sprzyjanie rozkwitowi ich uzdolnień. My jesteśmy kustoszami, my pedagodzy tego talentu, który otrzymał uczeń, dziecko od Pana Boga, ale to nie jest raz na zawsze określony pakiet uzdolnień. My mamy sprzyjać, żeby ten pakiet się poszerzał, rozwijał, żeby talent rozkwitał. To jest, tak jak zresztą pięknie to ujął w swojej książce Techniki gry skrzypcowej pan profesor świętej pamięci Wroński, no, dla mnie takie sumienie polskiej pedagogiki, że właśnie największą misją pedagogiki jest sprzyjanie rozkwitowi uzdolnień ucznia. Czyli ten imperatyw, pomnóż dobro, które otrzymałeś, który wynika z Ewangelii świętego Mateusza, on dotyczy nie tylko bezpośrednio obdarowanego, czyli mnie, ucznia, ale dotyczy nauczyciela, który ma być kustoszem, który ma ten talent rozwijać, który, no proszę Państwa, to również o tym pisze Jan Paweł II w liście do artystów. Człowiek jest zaproszony do współtwórczości, ponieważ jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, Pan Bóg zaprasza go do współtworzenia tego świata, także do współtworzenia sprawności artystycznych, które oczywiście jako przesłanka wstępna wyniesione są z łona matki, ale jednak te sprawności można rozwijać, rozbudowywać w bardzo szerokim zakresie. I tego właśnie dowodzi sukces pedagogiki jamachowskiej stworzonej przez Genichi Kawakamiego.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. To jest dla mnie troszeczkę trudna sytuacja, bo...
A kto do nas mówi i skąd telefon?
Telefon jest z Lublina. Anna z tej strony.
Słuchamy Pani Anno.
Witam serdecznie. Więc chciałam bardzo podziękować Panu Profesorowi za tą audycję. I właściwie pod wszystkim, co mówi pan profesor, podpisuje się obiema rękami. Ale myślę sobie, co pan profesor mógłby powiedzieć na ten temat, że czy zgodzi się pan z tym, że jednak muzyka i zawód muzyka to jest taki zawód, który wymaga największej ilości lat kształcenia, bo 17 do 18 lat kształcenia, czyli od 7 roku życia do wieku dorosłego, wymaga to wielu wyrzeczeń, wymaga to poświęcenia często dzieciństwa. No i często się tak zdarza, że ludzie po ukończeniu Akademii Muzycznej szukają po prostu pracy za granicą, ponieważ nie ma tej pracy tutaj u nas w kraju. Także, a tam z kolei, kiedy wyjadą, również bardzo często grają na ulicy przez kilka lat, czekając na dogodny moment, kiedy w jakiejś orkiestrze będzie przesłuchanie i będzie akurat zwolniony pulpit, miejsce przy pulpicie być może dla niego. Także dla mnie to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Przepraszam, że ja tak mówię, jestem bardzo zdenerwowana i w zasadzie...
Pani jest muzykiem, Pani Anno?
Słucham?
Pani jest muzykiem z wykształcenia?
Tak, jestem. Więc tak to widzę i troszkę mnie martwi ta sytuacja, że tak to w Polsce wygląda, że naprawdę kształcimy bardzo dobrych muzyków, a później oni wyjeżdżają bardzo daleko i mówię, przez kilka lat naprawdę czekają na zwolnienie się miejsca gdzieś tam w orkiestrze, żeby gdzieś na końcu świata móc zarobić na chleb, chociażby na końcu świata.
Bardzo dziękuję za ten telefon. To jest to, co pani o czym pani mówi, pani Anno i panie profesorze, to jest zapewne skutek też i gospodarowania ludzkimi talentami i stwarzania im rozwoju, nie zawsze dobrego.
Ja myślę, że to jest... Bardzo pani dziękuję za telefon, że to jest obraz no, pewnej sytuacji właśnie w Polsce. Ja myślę, że każda uczelnia powinna prowadzić takie badania na temat szans zatrudnienia, jakie stoją przed jej absolwentami. Nie można wysyłać ludzi w ciemno, bo tak jak pani zauważyła, to jest bardzo duża inwestycja. Proszę pani, ja powiem więcej. Rzeczywiście jest tak, że cykl kształcenia profesjonalnego muzyka trwa u nas 17 lat, ale właściwie ten cykl kształcenia rozciąga się na całe życie. Ponieważ muzyk wykonawca to jest taki homo exercens, to znaczy człowiek, który nieustannie ćwiczy. I to ćwiczenie jest skierowane no jakby w dwie strony. To znaczy z jednej strony pozwala ćwiczenie zachować kapitał umiejętności osiągnięty dotąd, bo jeżeli nie ćwiczę, to wszystko rozpada się, umiera. Placido Domingo powiedział, że jak nie ćwiczy 3 dni, to wypada z formy. Artur Rubinstein mawiał, że jak nie ćwiczy 1 dzień, to ćwiczy to czuje to jego sumienie. Jak nie ćwiczy 2 dni, to czują to jego palce. Jak nie ćwiczy 3 dni, to czuje to jego publiczność. Artysta, wykonawca jest człowiekiem, który kształci się całe życie. Nie ma przerwy, nie ma urlopu, bo inaczej ten cały potencjał po prostu marnieje. A z drugiej strony poprzez ćwiczenie nieustannie wykracza ponad to, co już dotąd osiągnął. To znaczy dokonuje aktu transgresji. To znaczy staje się coraz lepszym artystą. I wobec tego krzywda, jakiej doznaje człowiek no tak wyprofilowany, jest no niewyobrażalna. Dlatego, że nie można sobie zmienić zawodu, jak się przeszło przez taki cykl kształcenia. Więc jeżeli społeczeństwo nie potrafi zagospodarować takiej jednostki, to jest marne społeczeństwo, bo proszę państwa, przypowieść o talentach dotyczy nie tylko bezpośrednio obdarowanego, dotyczy, jak przed chwilą powiedzieliśmy, kustosza tego talentu, czyli pedagoga w szkole muzycznej, ale przypowieść o talentach dotyczy całego społeczeństwa, dotyczy całego państwa, ponieważ państwo jest kustoszem uzdolnień swojego społeczeństwa. Mówiliśmy w pierwszej części audycji, jak państwo nie potrafi zagospodarować talentu polskich uczonych, a w tej części akurat głosem pani wyłania się problem niepełnego zagospodarowania i talentu, i zdobytych dzięki długoletniej pracy kompetencji. To jest rzeczywiście sytuacja no bardzo przykra i ja do tego nie mam żadnego komentarza. Wyrażam tylko żal. Stoję po pani stronie.
Tak niestety nasze rozmowy, mimo że niedokończone w tytule, muszą dobiec końca. Dzisiaj o sztuce, muzyce, o kulturze i o Polsce. Tyle Polski, ile kultury. Rozmawialiśmy z panem profesorem Markiem Dyrzewskim. Czas na podsumowanie tego, o czym mówiliśmy zarówno w pierwszej części radiowo-telewizyjnej po godzinie 18.15 w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam i tej, która dobiega końca, rozpoczęła się po godzinie 21.40.
Jak zapowiedziałem w części telewizyjnej, ten temat tyle Polski, ile kultury ma szereg znaczeń. Mówiłem, staram się to Państwu pokazać, w jakim stopniu kultura rozumiana chociażby jako nauka może wpływać na pomyślność materialną społeczeństwa, na jego dobrobyt, na znaczenie państwa na arenie światowej. Jak ważna jest właśnie inwestycja w naukę, w badania, rozwój, w kształcenie społeczeństwa. W drugiej części mówiłem o kulturze w wymiarze duchowym, o kulturze, która buduje człowieka w człowieku i o kulturze, która tworzy naród jako pewną wspólnotę. Jest właśnie spoiwem, czynnikiem więzi narodowych. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny problem i niestety dość mało chyba dyskutowany obecny w przestrzeni publicznej. Dlatego też chciałem bardzo gorąco ojcom podziękować, że miałem do dyspozycji tyle czasu, ażeby te kwestie, przede wszystkim gdy chodzi o los polskiej nauki, jakoś naświetlić i uświadomić skalę dramatu, jaki polska kultura w tamtym wymiarze przeżywa. Wydaje mi się, że jest to problem bardzo fascynujący, wart refleksji, wart dyskusji i zapraszam Państwa do lektur, również do dyskusji na ten temat i pięknie dziękuję za cierpliwość, za uwagę. Jeżeli coś powiedziałem niejasno, nie dość precyzyjnie, to bardzo przepraszam, ale to jest taki stres, też zmęczenie, późna godzina nocna, ale wszystkim dziękuję za uwagę. No i przede wszystkim wydaje mi się, że mamy się czym chwalić wobec świata, możemy być właśnie dumni, jeżeli mamy naszą dumę z polskości, na czym oprzeć, to przede wszystkim na osiągnięciach naszych artystów, na wielkich ludzi, pióra, muzyków, rzeźbiarzy, malarzy, na wielkich polskich uczonych.
Wielcy ludzie mają wielkiego ducha, a ten duch musi się karmić pięknymi rzeczami. Wielcy ludzie o wielkim duchu tworzą wielkie narody. Muszą realizować wielkie ideały, a my do wielkości zostaliśmy wszakże powołani.
Myśmy zostali do wielkości powołani i ja bym chciał na zakończenie powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Przypominacie Państwo, jakie piorunujące wrażenie na całym narodzie Polski wywołała sylwetka Jana Pawła II, który po raz pierwszy przybył do ojczyzny jako pielgrzym. Myślę, że wzruszeni byli tą postacią nie tylko katolicy, ale także ludzie świeccy. Co ich tak fascynowało, co ich poruszało. To arcydzieło kultury polskiej, jakim był sam Jan Paweł II, z jego erudycją, z jego odniesieniami właśnie do polskiej literatury, do polskiej sztuki, do polskiej muzyki. On sam był dziełem polskiej kultury, dziełem, na które polska kultura pracowała 1000 lat. Takiego arcydzieła długo Polska, jak Jan Paweł II, mieć już nie będzie.
Wszyscy byliśmy dumni z tego człowieka, z wielkiego Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II. Jego postać, jego biografia, jego właśnie życie chyba też jest i rachunkiem sumienia dla każdego z nas.
Rachunkiem sumienia, ale też i przesłaniem, też i zobowiązaniem, też i inspiracją i zachętą, żebyśmy pamiętali chociażby o tych słowach, które cytowałem w ostatniej fazie audycji. To są słowa, które warto głęboko nosić w sercu.
Panie profesorze, wiem, że jutro w Ciechocinku można się między innymi z panem profesorem spotkać.
Tak, zostałem zaproszony przez Klub Gazety Polskiej o godzinie 16:00. Będzie miał miejsce mój wykład Powstanie Warszawskie w pieśni i piosence. To jest dom wczasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale proszę mi przypomnieć, na jakiej ulicy.
Tak, to jest ulica Lenartowicza.
Ciechocinek. Zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam.
Panie profesorze, raz jeszcze dziękujemy. To nie jest oczywiście ostatnie spotkanie z panem profesorem na naszej antenie. Mam nadzieję, że będziemy się już wkrótce również mogli usłyszeć w kolejnym temacie, by zachwycić się pięknem, porwać się nim, no i realizować to piękno, które jest sumą prawdy i dobra.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję ojcu za spełnianie tak miłej dla mnie funkcji moderatora dzisiejszego wieczoru.
Dziękuję Panu za obecność w naszym studiu i w domach naszych słuchaczy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.